Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po długiej przerwie, dlatego wielka przyjemność jest ze mną analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pani Anna Maria Dyner. Bardzo mi miło, dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Dzisiaj rozmawiamy o Rosji, o wschodzie. Wielu europejskich analityków, też świat tutaj polskich specjalistów do spraw bezpieczeństwa zastanawia się, czy w obliczu tego wsparcia międzynarodowego dla Ukrainy, w jaki sposób Władimir Putin będzie chciał wpływać na to, co się dzieje w krajach wewnętrznie. Ja nie ukrywam, że również w związku z tymi pożarami, oczywiście to są teorie na razie wyssane z palca, również i w Polsce, wiele osób pyta, jak to się dzieje, że w ciągu kilku dni wiele takich niewyjaśnionych zdarzeń, niewytłumaczalnych ma miejsce w Polsce. Nie tylko chodzi oczywiście o Polskę, ale kraje bałtyckie, kraje nordyckie, czyli ataki hakerskie, linie kolejowe, pożary wspomniane. Czy tutaj możemy, jakby, czy tutaj uważa pani, że Rosji należy przypisywać to całe zło, które się też dzieje, całe zło, w kontekście którego co do Rosji no nie mamy większych dowodów?
Czy ja bym powiedziała tak, bardzo ciężko będzie złapać za rękę, bo w wielu przypadkach atrybucja będzie rozmyta. Będzie to zrobione w taki sposób, aby nie można było znaleźć pierwotnego źródła, powiedzmy osoby, która stoi za jakimś cyberatakiem, za atakiem sabotażowym. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną kwestię. Jeżeli chodzi o deklarację elity politycznej, przedstawicieli elity politycznej państwa rosyjskiego, to oni de facto w jakiś sposób znajdują się jednak w stanie wojny z państwami NATO. Nie kinetycznej, ale właśnie tej hybrydowej z wykorzystaniem narzędzi poniżej progu tej regularnej wojny. I widzimy to zarówno w kwestiach politycznych, widzimy to w kwestiach wojskowych, widzimy to w kwestiach gospodarczych, społecznych, informacyjnych, czy dotyczących właśnie infrastruktury krytycznej. I coraz więcej w ostatnim czasie mamy informacji również z mediów zachodnich płynących, że Rosjanie bardzo będą się koncentrować w najbliższym czasie nie tylko na wojnie informacyjnej, ale też na próbie dewastacji czy próbie podważenia zaufania obywateli do poszczególnych państw i najłatwiej jest to zrobić między innymi atakując infrastrukturę krytyczną, czyli tą infrastrukturę, która jest kluczowa z perspektywy zarówno funkcjonowania państwa, jak i jego obywateli. Więc jest bardzo dużo obaw związanych z infrastrukturą energetyczną, ale też z infrastrukturą transportową, które to są jedne z najważniejszych usług, z jakich na co dzień korzystamy. W ubiegłym roku już mieliśmy delikatny przedsmak tego, co Rosjanie mogą próbować zrobić. Tutaj mam na myśli sytuację związaną z tak zwanymi dywersantami kolejowymi, czyli grupę kilkunastu osób z paszportami państw leżących na wschód od polskiej granicy, bo była to Białoruś, była to Ukraina, ale też była to Rosja, które zostały zatrzymane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem próby wysadzenia torów biegnących do Ukrainy i większość z tych osób dobrowolnie poddała się karze w trakcie procesu, który odbył się, jeśli nie pamięć nie myli, w grudniu ubiegłego roku. Takich przypadków sądzę, że jest więcej. Nie o wszystkich wiemy i nie o wszystkich się dowiemy i to jest akurat bardzo dobra rzecz. Oczywiście z jednej strony mamy taką sytuację, że Rosjanie pewnie by chcieli, żeby za wszystkie złe rzeczy, które dzieją się w państwach unijnych czy natowskich, ich obciążać. Natomiast z drugiej strony mamy pewien paradoks, to znaczy my też nie możemy ulegać złudzeniu, że tych wątków rosyjskich nie ma. Rosjanie pod kątem zagrożeń hybrydowych, ale też wszelkich innych, są też silni naszymi słabościami albo czymś, co oni uważają za nasze słabości. I może się na przykład zdarzyć tak, że pewne działania w ramach procesów demokratycznych, spory polityczne, działania grup terrorystycznych, działania grup dywersyjnych będą zainspirowane czy opłacone przez Federację Rosyjską. Więc tutaj możemy mieć w pewnym stopniu sytuację taką win-win, kiedy powiedzmy taka grupa terrorystyczna dostaje dodatkowe pieniądze, dostaje dodatkowe możliwości, ona ma swoje cele, ale przy okazji realizuje cele Federacji Rosyjskiej. I niestety prawda jest taka, i to nie jest kwestia straszenia, tylko tak naprawdę zwiększania chyba stanu wiedzy, ale też świadomości społecznej, że z tego rodzaju wyzwaniami, z tego rodzaju zagrożeniami będziemy mieli coraz częściej do czynienia potencjalnie, dlatego że Rosja bardzo chce osłabić wolę polityczną tych państw, które wspierają Ukrainę, bardzo chce podważyć jedność Unii Europejskiej i NATO. Bardzo by chciała osłabić te organizacje od wewnątrz i poszczególne państwa również od wewnątrz. I to wszystko oczywiście jest swego rodzaju rozwinięciem słynnych zapowiedzi jeszcze ciągle obecnego szefa sztabu generała Valeria Gerasimowa, który w tym słynnym tekście z 2013 roku właśnie między innymi powiedział, że wojna teraz wygląda zupełnie inaczej, że często jest niewypowiedziana. I często trwa, zanim zostaną użyte środki kinetyczne.
To znaczy, że rosyjski wywiad, rosyjskie służby dobrze sobie tutaj radzą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi.
Ja myślę, że musimy brać pod uwagę konglomerat dwóch służb. Nie tylko rozmawiamy o służbach rosyjskich, ale również niestety o służbach białoruskich, które są bardzo aktywne, między innymi na odcinku polskim. I to jest jeden aspekt. Oczywiście. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, kiedy państwa unijne, łamane na natowskie, w większości wypadków bardzo utrudniły czy wręcz uniemożliwiły wjazd obywateli Rosji na swoje terytorium, nie sprzyja tego rodzaju działaniu. Co nie znaczy, że Rosjanie nie próbują, próbują. Między innymi, właśnie tak jak wspomniałam, przez służby białoruskie, KGB jest bardzo aktywne na odcinku polskim. Całkiem niedawno pojawiły się medialne informacje, że prowadzi rekrutację wśród osób znających język polski. A biorąc pod uwagę, że rok temu z kawałeczkiem oba państwa postanowiły o tym, że będą rozwijać współpracę służb specjalnych, to można tylko domniemywać, że Rosjanie z tych zdolności KGB korzystają, że korzystają na przykład do przyjazdu na terytorium Polski czy innych państw unijno-natowskich z wykorzystaniem białoruskich paszportów i tak dalej, i tak dalej. Więc bym powiedziała, że na pewno te służby starają się być aktywne, no bo nie ma co się oszukiwać z perspektywy Rosji. Trudno byłoby państwo takie jak Polska zwyczajnie lubić. I tutaj mam na myśli wiele elementów, począwszy od pomocy, którą ciągle Polska Ukrainie udziela, politycznej, wojskowej, humanitarnej, przez kwestie związane ze znaczeniem Polski jako kluczowego państwa wschodniej flanki, skończywszy na kwestiach wewnętrznych i tym, że polityka Polski przez lata jednoznacznie była w zasadzie, można powiedzieć, antyrosyjska.
I to się też wpisuje, rozumiem, w te wydarzenia dotyczące sędziego Szmyta. Zgadza się?
Tej sprawy wolałabym mimo wszystko nie komentować, dlatego że ona się już w dużym stopniu odnosi do polskiej sytuacji wewnętrznej. Natomiast jestem przekonana, że propagandowo Białoruś razem z Rosją będzie bardzo mocno starała się tą sprawę pokazywać, podgrzewać atmosferę. Trochę jak to zostało zrobione z słynnym już dezerterem Emilem Czeczko. Przy czym może warto też przypomnieć tym, którzy oglądają, że my się trochę oczywiście ironicznie śmiejemy z tego, co się wydarzyło. Natomiast Białoruś i tak zdążyła już wykorzystać postać tego człowieka, choćby żeby złożyć skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego, wskazując, że polskie służby mordują migrantów. I tak naprawdę to też pokazuje, że nawet z pozoru niegroźny incydent by się wydawało, bo Emil Czeczko jednak nie miał dostępu do informacji niejawnych i na pewno był dużo gorszym źródłem osobowym tego, co się dzieje w Polsce, aniżeli już były sędzia, co nie znaczy, że nie został umiejętnie wykorzystany.
Ale na przykład kwestie dotyczące infrastruktury krytycznej, technologii, informacji, komunikacji. Mamy tylko, nie wiem czy to dobre słowo, ale biernie ufać polskim służbom, europejskim służbom, czy zwykły Kowalski, który też również nas słucha, może w jakiś sposób się też zaangażować. Mowa oczywiście też o jakiejś dojrzałości co do kampanii dezinformacyjnych. Możemy też być uodpornieni na tę rosyjską propagandę. Mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak wracając, tutaj trzeba pilnie, czujnie obserwować i mieć na uwadze to, że rządy poszczególnych państw poradzą sobie z tym zagrożeniem.
Ja bym powiedziała tak, oczywiście w cudzysłowie czujność obywatelska już nieraz ratowała służby i poszczególne państwa przed jakimiś bardzo trudnymi wydarzeniami. Jeśli ktoś zna swój teren bardzo dobrze i niekoniecznie tutaj rozmawiamy o dużych miastach, ale miejsca, gdzie znajduje się taka infrastruktura krytyczna i zaczyna widzieć jakieś podejrzane działania, które bardzo odstępują od normy, to na pewno warto tym zainteresować, czy to policję, czy służby. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że to nie będzie taki incydent znaczył nic, a może się zdarzyć sytuacja, że będzie znaczył bardzo dużo i sądzę, że świadomość tego, jak bardzo ważnym i czułym punktem jest infrastruktura krytyczna w Polsce, ale też w innych państwach, no powinna do tej naszej świadomości jednak mimo wszystko docierać. I sądzę, że na pewno nic się nie stanie, jeżeli taką czujność właśnie, o której wspomniałam, jednak troszkę wyostrzymy, troszkę zwiększymy. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest oczywiście to, o czym Pan wspomniał, czyli wojna informacyjna. My się po prostu musimy liczyć z tym, że w takim stanie pozostaniemy, nie tylko w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Mniej więcej za rok będzie sam finisz kampanii w wyborach prezydenckich w Polsce. Po drodze czekają nas bardzo istotne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Później będą cykle wyborcze w kolejnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, więc ciągle w jakiś sposób będziemy na tą dezinformację narażeni. Oczywiście mniej lub bardziej, bo mniej lub bardziej będą te kampanie pisane pod nas. Natomiast Rosjanie nie zrezygnują z takich celów jak rozkręcanie polaryzacji społecznej, jak wrzucanie tak zwanych tematów zastępczych w dużej liczbie, żeby władze państwa, czy to Polski, czy każdego innego spośród państw NATO, musiały gasić te wirtualne pożary, w tym sensie, że zajmować się mnóstwem innych tematów, a gdzieś na przykład kwestie bezpieczeństwa odkładały na bok ze względu choćby na brak czasu i wystarczającej liczby sił i środków do tego, żeby się takim tematem zająć. Więc to też nie jest straszenie. To myślę, że to jest kwestia tego, że powinniśmy troszkę się przyzwyczaić, że ten taki bardzo biały czas pokoju chyba już mamy za nami zdecydowanie i raczej wkraczamy w obszary szarości. Na razie jeszcze powiedzmy bardziej jasnych szarości niż ciemnych, co nie znaczy, że nie będziemy na celowniku, będziemy dalej, bo z perspektywy Rosji też warto podkreślić, że wszystkie te działania hybrydowe związane z dezinformacją, z działaniami w cyberprzestrzeni, tej domenie operacyjnej, gdzie w zasadzie nie mamy czasu pokoju, działaniami właśnie sabotażowymi, to są działania bardzo efektywne kosztowo, to znaczy wcale nie trzeba dużych sił i środków, żeby w skrajnym wypadku wywołać bardzo szeroko niepożądany efekt.
Mam wrażenie, że to jest w ogóle, nie wiem, to może ja tylko takie mam wrażenie, że jest taki dosyć niespokojny czas. Premier Rishi Sunak mówi, że jesteśmy bliżej eskalacji nuklearnej niż kiedykolwiek od 1962 roku. Nagle mamy zubożenie Rosji na froncie, te ataki, małe postępy, zagrożone, mówi się o zagrożeniu Charkowa. Bitwa o Wołczańsk, północ, mamy zmiany nagłe w resorcie, rewolucja w resorcie rosyjskim obrony, Siergiej Szojgu, Patruszew, też mam wrażenie, że czystka też w samym resorcie obronę. Tutaj właśnie te ataki sabotażowe potencjalne, o których też na początku rozmowy wspominaliśmy, no, trzeba się tutaj bardzo zwinnie poruszać i może łączyć kropki w związku z tymi obszarami. Parlament, wspomniane wybory, sprawa Szmyta, sędziego, no, ktoś, kto obserwuje sytuację bezpieczeństwa, no, ma chyba ręce pełne roboty, na pewno na Maria Dyner.
No już tak powiedzmy od 2020 roku to już w zasadzie jest zarządzanie kryzysowe, czyli od wyborów prezydenckich na Białorusi, bo to był taki jeden z chyba bardziej krytycznych momentów, więc tak, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to musimy na nie patrzeć bardzo szeroko i faktycznie sytuacja na froncie w Ukrainie będzie mieć wpływ też na to, co się będzie działo u nas pod kątem właśnie informacyjnym czy hybrydowym, szerzej pojętym. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, no zawsze dla wojny informacyjnej, celów w tej wojnie, najbardziej łakoma kąski to są te państwa właśnie, w których trwają, czy za chwilę się zaczną kluczowe wybory, a jeszcze jeżeli na przykład jakieś środowiska, które są jawnie prorosyjskie, mogą uszczknąć więcej politycznego tortu, no to Rosja się w to na pewno mocno zaangażuje. I cóż, zazwyczaj będą to operacje, które nie będą pod trikolorem, czyli pod trzykolorową flagą rosyjską. One nie będą podpisywane przez dwugłowego orła. Będzie to robione w dużo bardziej wyrafinowany sposób. Natomiast absolutnie Rosja na tym odcinku, na tym kierunku będzie aktywna. Niestety, tak jak już wspomniałam, też do spółki z Białorusią, która również prowadzi wobec nas wrogie działania w wielu obszarach.
Mamy się spodziewać kolejnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w związku z, no tu rozmawialiśmy o rosyjskich metodach, ale też znamy to z przeszłości, jak wyglądało to w praktyce niedaleko Włodawy i naszej granicy. Dzisiaj jest płot, ten, o który jeszcze polscy politycy niedawno się kłócili.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, ten kryzys się nie skończył. On miał tylko pewien krótki epizod, kiedy było spokojnie. To jest mniej więcej końcówka ubiegłego, początek tego roku, kiedy akurat jeszcze potoki migracyjne dodatkowe zostały przerzucone na Finlandię. I może w tym roku było parę dni, kiedy tych prób przekroczenia granicy wbrew przepisom nie było, albo były pojedyncze. Natomiast odkąd nastała wiosna, wyraźnie obserwujemy aktywizację prób przekroczenia granicy wbrew przepisom. I ja bym oczywiście nie wykluczała sytuacji, w której będzie próba podjęcia kolejnego ataku. Zresztą całkiem niedawno Straż Graniczna podała informację o tym, że duża grupa zorganizowana, kilkudziesięciu osób co najmniej, próbowała przekroczyć granicę. Zostało to uniemożliwione przez Straż Graniczną i Wojsko Polskie. Natomiast tak czy inaczej utrzymywanie tego kryzysu jest bardzo ciekawym elementem z punktu widzenia właśnie tych zagrożeń hybrydowych, bo on oddziałuje na wszystkie sfery wspomniane, czyli politykę, wojsko, społeczeństwo, gospodarkę, infrastrukturę i informacje. Kosztuje nas całkiem spore pieniądze utrzymanie kontyngentu wojskowego, wsparcie dla Straży Granicznej. Troszkę na samym początku zwłaszcza rozbiło system szkolenia w jednostkach wojska, które musiały się na granicę stawić. I znowu, to jest taka sytuacja z perspektywy dwóch aktorów, którzy atakują. Mam tutaj na myśli również Rosję, dlatego że nasza Straż Graniczna w zasadzie podkreśla, że praktycznie wszyscy, którzy są teraz zatrzymani w związku z przekroczeniem granicy w sposób niedozwolony, mają rosyjskie wizy i najczęściej to przez Rosję dostali się na terytorium Białorusi. Więc proceder jest dość wyraźny, można jasno wskazać aktorów, którzy za nim stoją. I z ich perspektywy jest to efektywnie kosztowo znowu, bo to my ponosimy wysiłek obrony granicy, my ponieśliśmy wysiłek budowy zapory, wyposażenia tejże zapory w system elektroniczny. Finowie teraz w zasadzie robią to samo robią państwa bałtyckie, więc stosunkowo nie. wielkim kosztem oczywiście, którzy też są ofiarami tak naprawdę tego procederu, można w bardzo łatwy sposób utrzymywać stan kryzysu. I teraz warto też może słuchaczom powiedzieć o jednej liczbie, która moim zdaniem jest ważna. Jeśli pamiętacie Państwo obrazki ze tak zwanego szturmu na przejście graniczne w Kuźnicach, kiedy jeszcze ta infrastruktura w ogóle ochrony granicy wyglądała zupełnie inaczej, to w tym szturmie szacuje się, że brało około 800 do maksymalnie 1000 osób. Jeżeli to podzielimy na liczbę samolotów, nawet średniej wielkości, to w zasadzie wychodzi, że taki kryzys można sprowokować za pomocą kilku lotów. I to jest rzecz, która też jest niezmiernie ważna z naszej perspektywy, stąd taka a nie inna konieczność utrzymania infrastruktury, która nie pozwala właśnie na swobodne przekraczanie tej granicy. Zresztą tak samo w Polsce, a jeszcze gorzej w Finlandii, ona jest też bardzo trudna do przekroczenia, bo tam naprawdę można ze względu na warunki geograficzne w zasadzie znaleźć się w pułapce.
Przejdźmy zatem jeszcze do kolejnego tematu. Co się dzieje w Rosji w związku z roszadami na najwyższym szczeblu? Czy powinniśmy się tym martwić? Jaki to jest sygnał dla nas, dla kolektywnego Zachodu?
Powiem tak, martwić poniekąd tak, dlatego że widać, że władze rosyjskie zabrały się za porządne sprzątanie w Ministerstwie Obrony, przynajmniej próbę wyczyszczenia go ze schematów korupcyjnych i zwiększenia efektywności wydawanych pieniędzy, czyli żeby one nie rozpływały się na boki, tylko szły na przemysł zbrojeniowy i wyposażenie żołnierzy. Zapewne również na szkolenia i powiem uczciwie, że jeżeli to Rosjanom wyjdzie, jeżeli nowy minister obrony Białousow będzie w stanie trochę ten bałagan ogarnąć, no to z naszej perspektywy to nie jest dobra wiadomość.
Nie jest dobra wiadomość dla Ukrainy, dla żołnierzy ukraińskich.
Zdecydowanie tak, myślę z naszej, w sensie nie tylko polskiej, ale powiedzmy tego całego wolnego świata, który sprzeciwia się rosyjskiej agresji.
Drodzy Państwo, zachęcam do zadawania swoich pytań w komentarzu. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie w najbliższym czasie. Dzieje się na tyle dużo, więc zapraszamy w przyszłości. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.